crema?
Bo ona z cukierem się trzeba uprawiać. Zaraz porozmawiam.
Przypomniana opowieść. Reportaż Jacka Kosiaka.
Proszę, herbata to będzie na topielce. Żartował sobie tylko, że jak był w Rosji, topili herbatę na prykusku, na prysmutku i prylisku. To było w ten sposób, że się zawieszało kostkę cukru na nitce. Wszyscy pili herbatę i patrzyli się na ten cukier. I jeżeli się puszczało tą kostkę dookoła, kto zdążył polizać, no to pił herbatę potem właśnie z polizanym. I to było na prysmatku, na prylisku i na prykusku. To się brało kostkę do ust i wypijało się herbatę. Zresztą Zbarkacz był, kiedy go zwinęli do Rosji, bo on się urodził w 1921 roku. Zbarkacz był, kiedy wybuchła wojna. I oni razem ze swoimi kolegami z tej miejscowości Baciutę, gdzie mieszkał, tam działał właśnie z tą Armią Krajową. W 1944 roku Rosjanie szli na zachód już. I w Baciutach, to tak ciocia Janka opowiadała, że jak Niemcy byli, to kazali jej i cioci Wandzi obrywać wiśnie do koszu, bo Niemcy to potrzebowali. Ale jak Rosjanie szli w 1944 roku i wiśnie były w sadzie, no to oni nie było problemów, żeby zerwać wiśnie, tylko po prostu zżynali całe drzewo, wkładali na wóz i jechali dalej. Gdzieś tam też była jakaś historia przy Baciutach, że jeszcze zanim ojciec został aresztowany, na strychu siedzieli i do mojego ojca: smatri, smatri, jak Germaniec ubierzaje. A ojciec popatrzył, mówi: przecież wy po swoich tłuczecie. To jest taki przedświąteczny makowiec. Proszę. Mama chodziła ze mną w ciąży i 24 grudnia 1944 roku załadowali mojego ojca do pociągów bydlęcych i mówił, że tam byli ludzie, którzy byli w więzieniu w Białymstoku. Oni byli więzieni w podziemiach hotelu Ritz. I że tych wszystkich więźniów, że oni nie stali, tylko siedzieli tak, każdy siedział okrakiem. Jeżeli się chcieli przełożyć na bok, no to cały rząd się musiał przekładać. I wieźli ich na wschód. Zawieźli do jakiejś kopalni. Nie pamiętam w tej chwili nazwy, o jakiej mówił. Dopiero potem, jak to, co Waldemar ma nagrane, Waldek miał wtedy chyba jakieś 18 lat, no to tak to mogły być 80 lata, kiedy... To właśnie Waldek namówił mojego ojca, a swojego dziadka na te zwierzenia.
No już od 2 miesięcy to. No i mówi: teraz będziecie otrzymywać dobre jedzenie. Komisja pojechała, a na drugi dzień to samo. Znów balanda z pokrzywy. No i proszę ciebie, tak to balando ożywili nas. Ludzie puchli po prostu, no ja tak wziął rękę do światła, to jak galareta się przyświecała, jak tak wepchnął palcem, to dolek został. No i to trwało do 1945 roku, do listopada. I tych, którzy nie chcieli pracować uczciwie, wytypowali do domu. Ale nie wiedzieli my, gdzie nas będą wieźli, albo na Sybir, albo do domu, czort jego wie.
To należałeś do tych, co nie chcieli uczciwie pracować.
Tak.
A kiedy byłeś w tych magazynach?
No w magazynach to w międzyczasie byłem już. No bo jak pół roku byłem pod ziemią, a później skaleciłem nogę. I zacząłem to ranę szanować. Przykładałem chlor, wapno chlorowane, to rozgryzło, wiesz. I tak co tydzień odnawiałem to ranę, także nie mogłem buta ubrać.
Któregoś razu, jak dziadek ze swoją żoną Niną był u nas, udało się go namówić na wspomnienia. Tak jak mama wspominała, to był jedyny moment, kiedy dziadek się otworzył i chciał się tymi informacjami podzielić, więc na szczęście był i magnetofon, i mikrofon wtedy, żeby podłączyć, i obojętnie jaka kaseta została włożona do magnetofonu, i nagrywaliśmy to wszystko, co dziadek wtedy opowiadał. Udało się ten jeden raz namówić dziadka, żeby się otwarł, i wszystko to, co w pomieszczeniu wtedy się działo, tak jak zresztą słychać, to było nagrywane.
Znaczy mnie nie było przy tym nagraniu. To była jakaś zima, musiały być ferie zimowe, ja gdzieś byłam na wyjeździe. Jak wróciłam, to już tylko mogłam odsłuchać na kasecie, co dziadek opowiadał. To naprawdę była jedyny raz, kiedy dziadek się otworzył i opowiadał o swojej przeszłości w czasie wojny. Myślę, że zbyt traumatyczne to dla niego było wyciągnąć z siebie te wspomnienia i jeszcze przedstawić je przynajmniej nam, dzieciom, w taki sposób, żeby nie przerażały, bo podejrzewam, że to, co słyszymy tu na kasecie, to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Opowiada tylko czasami takie anegdotki, że ktoś mu pomagał, albo tak jak właśnie tu przed chwilą słuchaliśmy o magazynie, że mógł ukraść i dzięki temu zdobyć chleb, ale podejrzewam, że rzeczywistość tam to była dużo straszniejsza i opowiedzenie tego w jakikolwiek sposób musiało być bardzo ciężkie dla dziadka.
Tam z głodu badali ludzie. Kto nie był zaradny, tylko żył tym, co co dostał, to...
A jak nie wyrobiłeś normy?
No to obrzynali chleb, 400 gram chleba. A jak dostałeś, jak ja dostał 400 gram chleba, to ja mówię, że w Sowieckim Sojuszu za 400 gram chleba tylko leżeć można, ale nie do roboty iść. No to na 14 dni gubaki, do karca. A że nie mieli pomieszczenia odpowiedniego, to tam chlebik taki był z wapnem palonym, wiesz, to zamykali do tego chlebika. I to były dziury, szpary, wiało, śnieg, wszystko. To ja tam siedział Żyd, taki glajzer, którego na drodze złapali przypadkowo tutaj w Polsce. I za lebo im brakowało do kontyngentu, to też go tam wywieźli do Rosji. Po 14 dniach do roboty znów. Znów nie wykonał normy, znów do raportu. I tak w koło. I tak ze mną było, wiesz? Bo ja już w końcu już całkiem osłabł człowiek. No i oni uważali, do raportu się wzięli, mówi, co ty przyjechał, kilogram sowieckiego chleba pożrać, mówi. Ty dobyć должен dawać, mówi, twoi друзья, stachanowcy, mówi. A ty co думаєш? No i proszę ciebie, później jak już dopiero do tego magazynu dostałem się, to zaczął się dobry żywot.
Dziadek był dla mnie zawsze takim, no właśnie, takim dużym człowiekiem. Duży, trochę głośny i takie poczucie chyba wpajane przez mamę, że u dziadka mamy się zawsze tak bardzo grzecznie zachowywać i wobec dziadka taki wielki szacunek mamy okazywać i tak, no nie był takim dziadkiem, któremu się wskakuje na barana, tylko takim właśnie dziadziusiu, czy mógłby dziadziuś podać, albo czy mógłby dziadziuś zrobić, taki, no taki mega szacunek wobec dziadka mama w nas wpoiła, o, dzięki.
Ruki po szwach i patrzeć głęboko w oczy i odpowiadać na zadane pytania. To nie było tłumaczenia, to nie było, że nauczyciel się uwziął. Dobrze, że się uwziął. Masz szansę, żeby się więcej tego nauczyć. Także ojciec nas wychowywał w takim rygorze okropnym. Wiem, że nas kochał, ale to, co on przeżył, podejrzewam, że chciał nas przygotować, że życie ma nam nie dokopać. To był charakter.
No, miał takie specyficzne poczucie humoru i na przykład, a ja byłam bardzo naiwnym dzieckiem i długo mnie wkręcał, bo miał psa, który był cały czarny, ale miał tylko taki biały krawacik i dziadek długo mi wmawiał, że Cezar ten krawat zakłada specjalnie na mój przyjazd, a ja wierzyłam bardzo długo.
No na pewno ileś nam wspomnień się gdzieś tam budzi z dziadkiem. Jak się właśnie do niego jeździło, czy on przyjeżdżał do nas.
To ja mam takie wspomnienie z lata. W czasie wakacji kilka dni byłam u dziadka. Dziadek jeszcze wtedy prowadził gospodarstwo, bo później zrezygnował już z tego, ale ja miałam wtedy 8 lat. Mój kuzyn był 2 lata starszy, czyli 10-latek. Dziadek nas zabrał na takiej przyczepce małej, ciągnikiem jechał na pole, gdzie miał trawę. I dziadek zbierał tą trawę, a my się z kuzynem trochę tam nudziliśmy zamiast mu pomagać. I kuzyn tak wziął widły, które stały, i wbił je w ziemię. No to ja je wyciągnęłam, wbiłam również. No to kuzyn wyciągnął i jeszcze mocniej wbił. I tak troszeczkę rywalizowaliśmy, kto wbije mocniej. I skończyło się na tym, że wbiłam sobie widły w stopę. Z dużym impetem, ale nie przeszło na wylot. Bardzo, dziadek bardzo spokojnie zobaczył, co zrobiłam, wyciągnął widły ze stopy, zapakował mnie na ciągnik, zawiózł do pogotowia ratunkowego, tam mi to opatrzyli i dali zastrzyk przeciwtęczcowy. Później już mama mogła mnie odebrać z zabandażowaną nogą od dziadka. Nie mam traumy z tym związanej, że sobie coś zrobiłam. No, figuruje jako właśnie anegdotka rodzinna. Naprawdę nie wspominam tego w ani jednym kawałeczku jako czegoś, co mnie przeraziło.
Dla mnie, kiedy pierwszy raz słuchałam tej kasety, to było takie totalne zaskoczenie, takie drugie oblicze dziadka, bo tej historii nie znałam. I mamy takie zdjęcie z uroczystości ślubnej, dziadek obok lustra siedzi i takich dwóch dziadków, dwie twarze. Z jednej strony ta, którą znałam osobiście, czyli takiego otwartego, sympatycznego, wesołego człowieka, który wydaje się nie mieć zmartwień, a z drugiej strony właśnie te traumatyczne przeżycia, które on, o których on tutaj opowiada. Także takie zupełne zaskoczenie, kiedy po raz pierwszy słuchałam tej kasety.
No i jak nas wieźli do domu, to mówią, zawieziemy was do Warszawy, tam jest wasza władza, wydamy wam dokumenty i pojedziecie każdy do domu. A ponieważ ja przejeżdżałem przez Białystok, to miałem 4 km do Porostów, to my gdzie mnie jechać do Warszawy, a może mnie zawiozą na Śląsk i znów do lagrów pakują, do kopalni. Skąd ja wiem? W 45. Bo to w listopadzie przyjechałem.
I dałeś tyle na Białymstoku.
I w Białymstoku wyskoczyłem z wagonu i poszłem. Mówię, mam w dupie dokumenty i ich. Bo zawiozą mnie do kopalni, może wsadzą do lagru i znów będę węgiel rył. No i przyszłem do domu, poszłem do gminy, wyrobiłem dokumenty. I wyjechałem na zachód, bo bałem się siedzieć, bo wiedziałem, że będę gnoić agorców.
Udało mu się. I nie wiem, w jaki sposób on załatwił sobie, bo tak tutaj mam jego świadectwo chrztu i jest Czesław Kamieński i taka data urodzenia jest. To jest wystawione w Choroszczy, tuż obok Białegostoku, a jak był na Dolnym Śląsku, nie wiem z kim załatwiał, nie wiem jak załatwiał, w każdym razie w jego dowodzie osobistym okazało się, że jest Kamiński, nie ma literki E, i że się urodził w 1919 roku. I już się go nikt o nic nie czepiał. Z tym, że nam nie mówiło się o niczym. Przychodzili jego znajomi, do nas nazywało się, że przychodzą na karty, ale my jako dzieci to miałyśmy na górze w swoim pokoju. Nie było szans na to, żeby zejść, żeby podsłuchać, o czym rozmawiają. Grają w karty, ale na całym podwórku był taki ogromny orzech, były jakieś winogrona. To pamiętam, taka pozwijana w spirale. Potem rodzice powiedzieli, że to jest antena, że była porozciągana, bo słuchali Wolnej Europy. Nam dzieciom nie wolno było. Nam dzieciom naprawdę nie było wolno w tej chwili. To się wydaje niemożliwe. Tak nas wychowywano. Nie odczuwałam jakiegoś strachu. Rodzice być może odczuwali. Naprawdę nie wiem, przykro, ale nie wiem. Czytałam sporo książek na temat zesłańców, na temat Syberii, ale jakoś nigdy nie potrafiłam umieścić tam swojego ojca. Jego charakter by na to nie pozwolił, żeby potrafił, wydaje mi się, że potrafił stanąć plecami do wiatru. Nie mówiąc o tym, że właśnie idealna znajomość języka. To mu ogromnie pomagało. od nas wymagał też strasznie dużo. Ja w tej chwili więcej z Eugeniusza Onegina na pamięć znam niż z pana Tadeusza.
Nie ukrywał tego właśnie, że go NKWD męczyło, bo na przykład mówił, zachęcał, żeby dotknąć go głowy, gdzie można było właśnie wyczuć takie guzy po uderzeniach. A czy to było pod koniec lat 90. No to wtedy chwalił się tym właśnie, że był no, męczony. Nie? No.
Czy to było związane z tym, że jego żona zachęciła go do tego, żeby wystąpił o odszkodowanie? Nie umiem powiedzieć, czy to pobyt na Syberii go wzmocnił, czy po prostu dziadek miał taki charakter, takiego mocnego człowieka i ponieważ mieszkaliśmy na Dolnym Śląsku, blisko Świdnicy, gdzie stacjonowały wojska radzieckie, dziadek zaprzyjaźnił się z oficerami wojsk radzieckich, czyli w dziadku nie było takiej nienawiści do Rosjan. Dziadek bardzo podkreślał, jak już się właśnie przyjaźnił z tymi oficerami, że ludzie ze wschodu są wspaniali, natomiast system jest... No, to nie będę używała niecenzuralnych słów, których używał dziadek.
Chodziło coś z Rosjaninami, bo jak mieszkaliśmy na Dolnym Śląsku w okolicach Świdnicy i coś zaczęła mówić. Ojciec mi powiedział w ten sposób. Słuchaj.
Bardzo dobrze się odnosili. Jeśli chodzi o naród, to bardzo dobry naród jest. Nawet i przełożeni. No byli tam, proszę ciebie, tacy, był taki naczelnik proizwodstwa, pan Kielejew się nazywał. I ja tam zadarłem...
Normalny taki, Rosjanin to ma serce na dłoni. Mówi, gdyby nie tacy zwykli Rosjanie, mówi, to ja bym nie przeżył.
A to baby przynosiły, tam przy lakrze był, przy tej portierni, budka postawiona i przynosiły baby groch, kartofle, mleko, pyszki, te pyszki do placki takie, albo kapusto nadziewane, albo burakami cukrowymi były, wiesz? I sprzedawali to. No to jak w tym magazynie robił, to ja dobrze żył sobie, bo i mleka kupił, i grochu.
Mówi, Polacy dla siebie w obozie byli bardzo okrutni. Jeden drugiemu potrafił okraść, potrafił zabrać. Jeżeli się zapytał, czy masz jakiś papieros albo coś, no to nie ma. Ale jeżeli rozmawiał z Rosjaninem, że wyczepał z kieszeni na gazetę, żeby mógł zapalić. Czasami mówił, że przychodził jakiś majster i pytał, Kamiński, ty głodny? On mówi, no jeszcze się pytasz. To tam u mnie w karmanie są kartofle. Także podchodził, mógł iść. Mówił, że robili z rublówek krzyżyki i przychodziły Rosjanki pod obóz, przynosiły w takich tytkach niedużych gotowany groch. Taką tytkę dostawali.
Ja w magazynie ukradł buty, ukradł spodnie. Materiał był na materace, to się sprzedawało babom ruskim na spodniczki. Teraz proszę ciebie, prześcieradła robiło się z jednego, dwa i się sprzedawało, to baby kupywały też czy na spódnicę, czy na koszulę, czy na co, nie wiem. Jedno prześcieradło wziął na sprzedaż.
I mówi, że gdyby nie ci zwyczajni Rosjanie, to on by tego nie przeżył. To on by nie przeżył. I kiedyś była, to już zupełnie współczesna historia, znaczy nie całkiem, bo jeszcze Rosjanie byli w Świdnicy. I ja tam znałam Wołodię i jego żona Dilię. Wołodia był prokuratorem. W Sylwestra na Nowy Rok dostawali bardzo dużo rozmaitych prezentów. To był kawior, to były jakieś takie ekskluzywne rzeczy, których normalnie myśmy na kartki już, kartki były w Polsce, myśmy tego nie oglądali. I zajechałam do Dili i ona tak, to dla mnie, to dla ciebie, to dla mnie, to dla ciebie. Tak rozkłada na dwie, to wszystko, co dostali, na dwie połowy stołu. No i Wołodia załatwił samochód, przywieźli mnie do domu, wyłożyli wszystko na stół. Wołodia z kolegami jeszcze pojechał na koniec naszej wsi na wódkę i ksiądz przychodzi po kolędzie i mówi tak, skąd pani to ma? Ja mówię, od ruskich. Oni gówno mają. Ja mówię, ale ksiądz zobaczy, jak się pięknie tym dzielą. Także to takie wspomnienia mam właśnie od nich. I ojciec z tymi Rosjanami, ponieważ znał język, wiedział, jak z nimi rozmawiać, przy czym myśmy nie wiedziały, że ojciec przyjechał ze wschodu nielegalnie. Myśmy nie wiedziały, że ojciec zmienił literę w nazwisku. Myśmy nie wiedziały, że ojciec zmienił datę urodzenia. To dla nas była wszystko tajemnica, no ale ojciec potrafił z tymi Rosjaninami się dogadać. I oni pomagali, żeby światło założyć. Dostawali w zamian tam cebulę, im załatwił co innego. Była zupełnie przyzwoita współpraca i przecież potem jak się zaczęła Solidarność, tata już był dobrze po 60 i jemu się chciało wmieszać w to wszystko. Gdyby miał jakieś obiekcje co do tego, co przeżył w Rosji, to może by siedział na czterech literach w domu, niech się dzieje co chce. Mój ojciec jednak się ruszał pomimo tego, że czasami obrywał po uszach, ktoś go wystawił do wiatru.
Miał nawet przypisanych ubeków, którzy go pilnowali.
Dopiero Gomułka weryfikację robiła, no się ujawniłem, poszedłem zapisać się, jak wiesz, do tego zbowidu, to powiedzieli, po coś napisał, że był w Związku Radzieckim.
No ale znowu z takich anegdot rodzinnych, to ich potrafił rozpić, bo jak były mrozy, to szedł z butelką spirytusu do nich do samochodu, gdzie stali pod bramą i pili razem. Po paru spotkaniach byli bardziej swoi.
Tak w rodzinie opowiadaliście tak naprawdę, że dziadek sobie w ten sposób radził. W momencie, kiedy schodził do nich z tą wódką, to się okazywało, że przestawali być groźni, bo to on przejmował kontrolę nad rzeczywistością. I myślę, że te doświadczenia ze Związku Radzieckiego nauczyły go, jak przejmować tę kontrolę, jak sobie poradzić, żeby pozostać sobą, móc swoje poglądy gdzieś tam zachować, a mimo wszystko w tej rzeczywistości, która nie pozwala na samodzielne myślenie, na wyrażanie tego myślenia, żeby to zostawić, żeby ocalić właśnie takie człowieczeństwo.
No to znaczy, że dalej nie można
mówić. Ja im nie wierzę. Że oni to do końca odkryją, bo jeszcze sala, prawda, nie jest odkryta i ja im nie wierzę. Albo to robią, proszę ciebie, w celu uzyskania czegoś, jakichś względów politycznych, czy jak to nazwać, albo, proszę ciebie, może robią i to w dobrej myśli, ale nie wierzę dlatego, że to robią ci sami, co okłamywali. Tak.
Znaczy ona przez cały czas była gdzieś w domu. Była przekładana, nie wiem, z jednego kartonika gdzieś do drugiego, gdzie są jakieś tam przyda się dokumenty, których się nie wyrzuca. Zanim rodzice się przeprowadzali do Lubonia, no to ją wziąłem i gdzieś tam w archiwach domowych przeleżała ileś czasu.
Przynajmniej ja mam takie wrażenie, że coraz częściej cofamy się do tego, co było kiedyś, wspominamy, widzimy też, że ludzie odchodzą i chcielibyśmy, żeby po tych ludziach został ślad. Nasi rodzice też się starzeją i myślę, że te takie doświadczenia odchodzenia bliskich spowodowały, że ten powrót do kasety stał się czymś naturalnym. Że mąż też zaczął myśleć o wspomnieniach, o dziadku, zaczął troszeczkę też wracać i w rozmowach, bo tak to postrzegam. Także gdzieś te wspomnienia dotyczące domu dziadka zaczęły wracać, stąd powrót do tej kasety.
Jeszcze te 10-15 lat temu magnetofon był w sumie w każdym domu i nie było problemu, żeby można było taką kasetę odtworzyć. W tej chwili posiadanie magnetofonu to już jest rzadkość. Więc zdigitalizowanie powoduje, że każdy może mieć możliwość, żeby to sobie odtworzyć.
Nasze najmłodsze pokolenie pisało, spisywało tę kasetę tak na papierze, także nasze dzieciaki znają kasetę. Kiedy młodszy syn chodził do gimnazjum, jakąś pracę z historii robił na temat rodziny, II wojny światowej i tak fizycznie rzeczywiście kasetę odtwarzał i przelewał w wersję papierową pisaną, ręcznie jeszcze chyba wtedy, prawda?
Mój ojciec na tych kasetach nie robi z siebie bohatera. On opowiada tak normalnie, nie mówi o tych swoich cierpieniach, nie oskarża się. Po prostu było tak, przeszło, minęło. A to im dalej od wojny, tym więcej bohaterów jest. Tym więcej zbawidowców, teraz tych, którzy walczyli o Polskę w Solidarności, jest coraz to więcej. skąd to się bierze? Po co to się bierze? I każdy pisze książkę i jest taki ogromnie ważny.
No to bezwzględnie tak, no bezwzględnie tak. No jasne, że to z domu wywodzi się.
Czesława Kamińskiego wspominali jego najbliżsi. W audycji wystąpili córka Czesława Wawrzyniak, a także wnuki Barbara i Waldemar Wawrzyniakowie oraz Idalia i Krzysztof Pancerowie.
Jak już można było mówić, nam ciągle jeszcze nie mówiłeś, że to, co piszą w historii...
Był to reportaż Jacka Kosiaka zatytułowany Przypomniana opowieść.